Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 18 lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. Głównym tematem naszego programu będzie książka Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Karola Wojtyły. Nadamy pierwszą część rozmowy z jej redaktorem, księdzem Józefem Mareckim. Usłyszymy też kolejne wielkopostne rozważanie księdza Waldemara Turka. A program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Nikt nie czyni sam siebie kapłanem, lecz staje się nim dopiero na mocy Bożego namaszczenia, a kapłaństwo powinno włączać duszpasterzy w cierpienia i radości człowieczeństwa, które stały się udziałem Chrystusa, najwyższego kapłana. Mówił o tym w Watykanie Benedykt XVI do proboszczów Rzymu. Takie tradycyjne spotkania odbywają się na początku Wielkiego Postu i najczęściej przyjmowały formę pytań i odpowiedzi. Tym razem skorzystano z formuły papieskiej medytacji Lectio Divina w oparciu o list do Hebrajczyków. Ojciec Święty zwrócił uwagę na podkreślenie przez autora tej nowotestamentalnej księgi ciągłości między Starym Przymierzem a Chrystusem. Dzięki temu Syn Boży, będąc jednocześnie prawdziwym Synem Człowieczym, dźwiga człowieczeństwo ku nadprzyrodzoności. To spotkanie boskości i świata jest także misją kapłanów.
My, kapłani, nie możemy wycofać się do jakiegoś azylu, ale jesteśmy zanurzeni w cierpieniu tego świata i mamy z pomocą i z bliskością Chrystusa starać się przekształcać je i nieść ku Bogu.
Dlatego, jak stwierdził papież, zadaniem kapłanów jest nie tylko sprawowanie liturgii, ale także zanoszenie w modlitwie do Boga braków tego świata i cierpień duszpasterskich. Tak stają się oni podobni do Chrystusa, który także z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Benedykt XVI zwrócił tu uwagę na słowo posłuszeństwo.
To słowo nie podoba się nam w dzisiejszych czasach. Posłuszeństwo wydaje się pozbawieniem czegoś, zniewoleniem, gdy tymczasem prawdziwym życiem dla człowieka byłoby samostanowienie, emancypacja. Bardziej niż posłuszeństwo wolimy słowo wolność. Jednak przyglądając się temu z bliska widzimy, że obie te rzeczy idą w parze. Posłuszeństwo Chrystusa jest podporządkowaniem się aż do utożsamienia własnej wolności z wolą Ojca. Albowiem wola Boża nie jest narzucającą się z zewnątrz tyranią, lecz wolą stwórczą, w której odnajdujemy prawdziwą tożsamość.
Benedykt XVI wraz ze swymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej rozpoczyna niebawem rekolekcje wielkopostne. Na ten czas zawieszone zostają wszystkie papieskie audiencje, w tym cośrodowe spotkanie z pielgrzymami. Tegorocznym rekolekcjonistą jest włoski salezjanin ksiądz Enrico Dal Covolo, a rozważania koncentrować się będą wokół powołania kapłańskiego. Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 21 lutego w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater. Potrwają 7 dni, w czasie których rekolektanci wysłuchają 17 medytacji.
Natomiast 14 marca Benedykt XVI odwiedzi kościół luterański przy Via Sicilia w Rzymie. Informacja została potwierdzona przez Papieską Radę do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Głównym punktem wizyty ma być popołudniowe ekumeniczne nabożeństwo z homilią Ojca Świętego.
Sieć internetowa jest środkiem, który przybliża ludziom Chrystusa, powiedział arcybiskup Claudio Maria Celli. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu po wizycie w Indiach spotykał się z duchownymi i świeckimi zaangażowanymi w media katolickie w Bangladeszu. Zachęcał ich do wejścia w wyzwania świata technologii cyfrowych bez opóźnień.
Nowe technologie dają szansę na poprawę stosunków między ludźmi, odnowione możliwości dialogu, modlitwę i docieranie z przesłaniem Boga do ludzkich serc, zauważył arcybiskup Celli. Z uznaniem wyrażał się on o watykańskich projektach internetowych. Dzięki kanałowi YouTube dedykowanemu Benedyktowi XVI jego orędzie dociera do milionów internautów. Projekt odniósł duży sukces. Dzięki codziennej aktualizacji plików wideo można na bieżąco śledzić posługę papieża. Świadectwo w świecie cyfrowym jest szczególnie ważne w chwilach ukrytych ataków i rozpowszechniania fałszywych wiadomości na temat papieża i Kościoła. Wtedy właśnie, zdaniem watykańskiego gościa, konieczne staje się świadectwo mediów. Przypomniał on jednak, że centralnym punktem naszej religii nie jest doktryna, ale osoba Chrystusa. Chrześcijanie w globalnej wiosce mają obowiązek głoszenia Ewangelii o Jezusie również w cyfrowym świecie, powiedział arcybiskup Celi.
Podlegał rozpracowaniu. Chciano o nim wiedzieć wszystko. Wynika z książki Ku prawdzie i wolności, komunistyczna bezpieka wobec Karola Wojtyły. Działania funkcjonariuszy, choć dezorganizowały życie religijne i dzieliły duchowieństwo, okazały się jednak opatrznościowe. Na czym one polegały? Dlaczego władza ludowa, choć bała się kardynała Wojtyły, ostatecznie nie była w stanie mu zaszkodzić? Co zawiera książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i Wydawnictwo WAM? Z jej redaktorem, księdzem Józefem Mareckim, rozmawia ksiądz Józef Polak.
Jeden z najniebezpieczniejszych dla władzy ludowej. Tak o księdzu, później biskupie, arcybiskupie i kardynale Karolu Wojtyle pisali informatorzy służb bezpieczeństwa w Polsce. Moim gościem i Państwa przy okazji publikacji kolejnego tomu z serii Niezłomni ku prawdzie i wolności jest ksiądz profesor Józef Marecki. Witam serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Proszę księdza, mamy przed sobą opasłe dzieło i to są wszystko dokumenty, te, które się udało zebrać z okresu prześladowania. Znamy księdza Karola Wojtyłę, naszego Jana Pawła II, jak go później nazywamy, od strony działalności duszpasterskiej. Był cenionym księdzem, był kochanym arcybiskupem, był uwielbianym papieżem. W naszych oczach jest święty. Natomiast nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że temu człowiekowi było pod górkę również we własnym kraju w działalności duszpasterskiej, z tego względu właśnie, że sprzeciwiały się mu w sposób konkretny władze państwowe, urząd do spraw wyznań, urzędnicy tam zatrudnieni. Co księdza przy redakcji tych materiałów najbardziej zaskoczyło?
Proszę księdza, przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że to tylko niewielka część została zaprezentowana dokumentów ukazujących ową niezłomność biskupa i kardynała Karola Wojtyły. Pierwsza sprawa to zainteresowanie służby bezpieczeństwa młodym kapłanem w 1946 roku. Podlegał rozpracowaniu, to znaczy chciano o nim wiedzieć wszystko, był zagrożeniem. A następne dokumenty mówią o tym, że to człowiek bardzo inteligentny i takiego właśnie komuniści się bali. Ponadto, co jeszcze jest ważne, Wojtyła, mimo że był wykładowcą, mimo że był profesorem, a później bardzo młodym biskupem, miał za sobą ludzi. To rzecz niezwykła. Ta cała tak zwana grupa F, fizycy z panem Janikiem, rodzina Połtawskich, Turowskich, inni jeszcze, to właśnie jest wielkie zagrożenie ich kontakty razem, ponieważ Wojtyła oddziaływuje na ludzi, a ludzie oddziaływują na Wojtyłę. Wspomniał ksiądz, że Karol Wojtyła był wielkim duszpasterzem, ale ja bym powiedział, że jeszcze było coś więcej w nim. To był polityk, ale nie polityk, który uprawiał politykierstwo, tylko człowiek, który wiedział, gdzie ma prowadzić Kościół i dokąd Kościół ma zmierzać. To jest widoczne, zwłaszcza podczas Soboru Watykańskiego II. Zachowały się dokładne relacje konfidentów z tego okresu i tych pracujących w Rzymie i w Polsce, którzy donoszą do służby bezpieczeństwa, do całego aparatu i wiemy, że to później było przekazywane i dalej, i wyżej chyba, więc do Moskwy, tak się domyślamy, gdzie dokładnie precyzowano, czym się zajmuje, z kim rozmawia, kogo odwiedza, jakie ma kontakty. Bowiem już dostrzeżono na samym początku Soboru Watykańskiego, że jednym z wielu oczywiście konstruktorów i odnowy Kościoła i konstruktorów całego Soboru jest właśnie Wojtyła, czego w Polsce sobie na przykład nie zdawano. Służba Bezpieczeństwa bardzo szybko to dostrzegła, to niebezpieczeństwo, że idzie rinascimento, jak tam jeden nazywa, odrodzenie, tak, to odrodzenie z tych konfidentów i mówi, że Wojtyła jest właśnie bardzo niebezpieczny, bo on wnosi nowego ducha. Zresztą tutaj nie tylko Jan XXIII, ale Paweł VI tak bardzo zawierzył przecież Wojtyle, że stali się, to wynika z tych dokumentów, przyjaciółmi, czego myśmy w Polsce nie wiedzieli.
No tak, ale to już przykładem tego zawierzenia był chociażby rok 1976 i słynne rekolekcje watykańskie, które właśnie na prośbę Pawła VI kardynał Karol Wojtyła w Watykanie głosił. Chciałbym, żebyśmy się nieco jednak cofnęli trochę w czasie. Na początek lata 40. ta rejestracja, można powiedzieć, to było standardowe zainteresowanie się każdym klerykiem, który wówczas do seminarium docierał, bo o każdym jakieś materiały zbierali. A z tego początkowego okresu Karola Wojtyły jako wikarego coś tak przemawia, czy to również taki standard zainteresowania?
Wszystkimi księżmi zaczęto interesować się w latach 50., ale w tym początkowym okresie, kiedy właśnie on jest jeszcze wikarym, kiedy jest poza Krakowem i samym Krakowie, jest dostrzeżone to przez konfidentów, że on pracuje z młodzieżą, spotyka się z ludźmi młodymi, stara się dla nich prowadzić wykłady i równocześnie stara się im pokazać realną religię. Prawdziwe, nowe chrześcijaństwo, które nie jest wydumane, tak jak on sam, intelektualista, ale stara się im pokazać chrześcijaństwo poprzez dobre działanie, dobre zachowanie, przez uczciwe życie. I tam jest bardzo ciekawe to, co zostało odnotowane przez jednego słuchającego kazanie. Machina działa bez zarzutów, tryby coraz to więcej nas skręcają. On mówi o komunizmie. On pokazywał ludziom zagrożenie, niebezpieczeństwo i uczył ich całkowitego oddania Bogu przez jakąś pracę organiczną. A równocześnie funkcjonariusze zauważali, że to jest bardzo godliwy kapłan. Tego się bali. Godliwców się bardzo bano.
Przyszła później nominacja biskupa. Służby państwowe zareagowały na to w sposób konkretny. Nasilenie zainteresowania i represji.
Oczywiście, przede wszystkim został biskupem. Wiedział więcej, więc należało o nim też wiedzieć jeszcze więcej. Dlatego też, kiedy mieszka na ulicy Kanoniczej, próba założenia podsłuchów, równocześnie też próba osaczenia go przez konfidentów, jego najbliżsi przyjaciele, z którym on daje mieszkanie, z którymi on pracuje na co dzień w kurii, są konfidentami. Zaczyna się gromadzenie wszelkich informacji o Wojtyle. Ja jeszcze raz powtórzę to, co arcybiskup Tokarczuk potwierdził. Kiedy funkcjonariusz SB mówił, my o was wiemy wszystko, to rzeczywiście wszystko wiedzieli. Cała operacja techniczna, a więc zbieranie wszelkich informacji poprzez podsłuchy telefoniczne, podsłuchy pokojowe, gromadzenie informacji o jego wyjazdach, o wyjściu, z kim się spotyka, kiedy wychodzi, gdzie i ta słynna instrukcja, właśnie mniej więcej z tego czasu, kiedy jest młodym biskupem jeszcze, kiedy pytanie, jaki nosi zegarek, jakie okulary, gdzie się leczy, czy bolą go zęby, jakie ma choroby, jakie kontakty z rodziną i tak dalej. To był cały wieniec spraw, wianuszek, różnych zainteresowań, gdzie gromadzono o nim, bo chciano wiedzieć wszystko. Dlaczego? Karol Wojtyła, już jako biskup, a wcześniej jako młody kapłan, jest postrzegany jako osoba, która, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, zrobi karierę w kościele i zrobi karierę w Krakowie. To wszyscy widzieli i dostrzegali. Analizowano jego kazania, analizowano jego wyjazdy, z kim się spotyka za granicą, co studiował, jakie ma kontakty, kto pisze listy. No i przede wszystkim kontakty ze środowiskiem krakowską inteligencją.
Wysłuchaliśmy pierwszej części rozmowy księdza Józefa Polaka z księdzem Józefem Mareckim, redaktorem książki Ku prawdzie i wolności – komunistyczna bezpieka wobec Karola Wojtyły. Druga część rozmowy w jutrzejszym programie wieczornym. A teraz czas już na wielkopostne zamyślenia.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Niespokojne jest serce nasze. Kim jest Bóg? Kim jest człowiek? Kim jestem ja? Pytał święty Augustyn po tym, jak przeżył bolesne doświadczenia oddalenia od Boga, trwania w grzechu, ludzkich niepowodzeń i ciągłego niepokoju. Kiedy zaczynał pisać wyznania, wszystko to należało już w jego przypadku, w przeważającej mierze, do przeszłości. Ale pytania o Boga, o człowieka i o jego dolę pozostawały ciągle aktualne. Co więcej, zaczął je precyzować, porządkować, analizować. Jakie miejsce, pytał, zajmuję w stworzonym przez Boga świecie? Kim jestem dla Boga i dla ludzi, których spotykam w codziennym życiu? Na czym polega moje prawdziwe szczęście? Te odwieczne pytania towarzyszą pisarzowi, który właśnie w wyznaniach szuka na nie odpowiedzi. Już w pierwszych zdaniach dzieła mówi z jednej strony o wielkości, wspaniałości, mocy i mądrości Boga, a z drugiej o małości, słabości, pysze i niepokoju człowieka. Jakże wielki jesteś, Panie, jakże godzien, by Cię sławić. Wspaniała Twoja moc, mądrości Twojej nikt nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząsteczka tego, co stworzyłeś. On dźwiga swą śmiertelną dolę, świadectwo grzechu, znak wyraźny, że pysznym się sprzeciwiasz, Boże. A jednak sławić Ciebie pragnie ta cząstka świata, któryś stworzył. Ty sprawiasz sam, że sławić Cię jest błogo. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Kim jest dla mnie Bóg? Kim jest dla mnie człowiek? Kim jestem ja? Boimy się niekiedy tych i im podobnych pytań, bo wydają się nam zbyt trudne i jako takie pozostają niekiedy przez długi czas bez naszej osobistej odpowiedzi. Wielki Post stanowi dobrą okazję do ich podjęcia, również po to, aby określić naszą aktualną sytuację duchową. Nie musimy zresztą przeprowadzać filozoficznych dociekań, naukowych poszukiwań, precyzyjnych analiz. Święty Augustyn stwierdza, że jesteśmy cząsteczką tego, co Pan stworzył, że jesteśmy naznaczeni grzechem i pychą. Dodaje jednak od razu, że w tej cząsteczce Bożego stworzenia jest ogromne pragnienie chwalenia Boga, wszczepione w naszą naturę. Takimi zostaliśmy stworzeni i przez całe życie towarzyszy nam pewne wewnętrzne napięcie, które z punktu widzenia duchowego może stać się dla nas użyteczne. Jedna z osób ankietowanych przez kwartalnik Życie Duchowe pisze: nie byłam w stanie się modlić, albo raczej nie wkładałam wystarczająco dużo wysiłku, by to robić. Wieczorem zbyt szybko zasypiałam przygnieciona codziennymi sprawami. Rano nie miałam czasu. Głos niepokoju i niedosytu nie dawał mi jednak spokoju. A ja gdzieś w głębi serca prosiłam tylko: Panie, niech ten głos nie przestanie mnie dręczyć. Nie daj mu ucichnąć. Przyjdzie moment, że za nim pójdę.
Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.